Witajcie podróżnicy w czasie. Po tej kilkutygodniowej przerwie wiem, że czekaliście długo. Wiem, że już jesteście zniecierpliwieni i złaknieni nowej dawki dziejów Ziemi, a więc powracam ja, Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Kłaniam się w pas jak zwykle w środę o godzinie 18 na kanale Wszechnica. Dzisiaj otwieramy wiosenny cykl naszych środowych spotkań z dziejami Ziemi i od tej pory już klasycznie co tydzień o 18 w środę będziemy się tutaj spotykać. Dzisiaj zaczniemy sobie takim tematem dosyć ogólnym o ewolucji. Jak w ogóle działa ewolucja? To jest ogromna, ogromna działka. Cała dziedzina biologia ewolucyjna w końcu się tym zajmuje. I no, nie zdążymy całych, wszystkich zagadnień związanych z całą ewolucją omówić. Więc wybrałem takie najważniejsze smaczki, takie crème de la crème, to mięso z tematu, żeby dojść do tego, jak powstaje ewolucja. Głównie skupimy się dzisiaj na tym, jak powstają nowe gatunki, chociaż nie tylko. Fanów bardziej takiego genetycznego podejścia, tak zwanej genetycznej teorii doboru naturalnego, będę musiał dzisiaj zawieść niestety. Bardziej się skupimy na tym takim poziomie makro tego, jak ewolucja działa, jakie są jej podstawowe prawa, jaki to podstawowe dla wszystkich nauk biologicznych, ale i również dla innych nauk przyrodniczych zjawisko ma, jaki ma charakter, jakie prawa tym zjawiskiem rządzą. Tradycyjnie zapraszam do zadawania pytań w temacie wykładu, oczywiście na naszym czacie, na końcu sobie pogadamy. I co, moi drodzy, zanim zaczniemy, to jeszcze takie ogłoszenie. Kto zostanie z nami do końca, zostanie zaproszony na konkurs, który już niedługo będzie miał miejsce. Gdzie będzie miał miejsce, co będzie do wygrania i co zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie, tego dowiecie się pod koniec dzisiejszego wykładu. Natomiast już teraz zapowiem, że konkurs, jak i temat dzisiejszego wykładu są związane z premierą nowej książki wydawnictwa Copernicus Center Press. To jest wydawnictwo, z którym już od jakiegoś czasu przyszło mi, jak i całemu Muzeum Ziemi współpracować. Tym razem wyszła na światło dzienne książka Świat poza fizyką Stuarta Kaufmana. Książka tyczy się głównie biologii ewolucyjnej, ale nie tylko. I no już może lekko tutaj zdradziłem, co będzie do wygrania w tym konkursie, ale gdzie będzie miał ten konkurs, kiedy wystartuje, co zrobić, żeby wziąć w nim udział, to na koniec, więc warto zostać z nami do samego końca. A tymczasem, moi drodzy, przechodzimy do dzisiejszego tematu. Ewolucja biologiczna, ewolucja. Podstawowe pojęcie w naukach biologicznych, w ogóle w naukach przyrodniczych. Ewolucja, czy też biologia ewolucyjna, to jest najogólniejsza dziedzina nauk biologicznych, taka, która łączy nam wszystkie dziedziny biologiczne, a więc nie tylko taką zwykłą biologię, zoologię, botanikę, ale również na przykład weterynarię, na przykład zootechnikę, na przykład biotechnologię i masę innych dziedzin. Sama w sobie jest powiązana oczywiście z paleontologią, oczywiście z geologią, z różnymi innymi dziedzinami. Moi drodzy, na początek kilka takich podstawowych terminów. Już Wam zdradziłem, że biologia ewolucyjna to jest ta dziedzina, która się ewolucją zajmuje. Natomiast tutaj wypisałem takie trzy, wydaje mi się, że najważniejsze terminy związane z ewolucją biologiczną. Po pierwsze, sama ewolucja. Ewolucja, moi drodzy, tu Wam podałem taką najogólniejszą podręcznikową definicję. Ewolucja jest to proces polegający na zmianach genetycznych, kumulujących się w czasie i doprowadzających do powstania nowych systemów biologicznych. To sformułowanie systemów biologicznych brzmi może tak trochę enigmatycznie. W uproszczeniu możemy sobie przyjąć, że prowadzi do powstawania nowych gatunków, a konkretnie powstawanie nowego gatunku to jest specjacja. Więc bardzo często no tutaj synonimizuje się te dwa terminy, ewolucja i specjacja. W gruncie rzeczy wielu ludziom, wielu laikom, kiedy mówią ewolucja, chodzi tak naprawdę o specjację, czyli o powstawanie nowych gatunków. Sam termin ewolucja no, wywodzi się od słowa evolutio, czyli rozwijać się, bowiem właśnie chodzi tutaj o ten rozwój. Natomiast jest jeszcze jeden termin, ewolucjonizm. Czasami tu się stawia znak równości między ewolucjonizmem, a właśnie biologią ewolucyjną, ale to jest troszeczkę co innego, to nie jest do końca to samo. Biologia ewolucyjna to jest, tak jak powiedziałem, ta nauka, która się procesem ewolucji zajmuje, natomiast ewolucjonizm to jest pogląd i naukowy, i filozoficzny, czyli jest to coś troszeczkę szerszego, zgodnie z którym strukturę w ogóle całej rzeczywistości, nie tylko tego świata ożywionego, można, że ta struktura, a szczególnie jej stan obecny, można ją wyjaśnić poprzez proces właśnie ewolucji, czyli rozwoju. Czyli tak naprawdę no, ewolucjonizm będzie się tyczył nie tylko tych systemów biologicznych wyżej wspomnianych, ale i na przykład gwiazd, prawda? W astrofizyce też ci, którzy śledzą wykłady moich kolegów fizyków czy astrofizyków, szczególnie tutaj myślę z już kultowymi wykładami profesora Meissnera, no to wiedzą, że gwiazdy też ewoluują, wszechświat ewoluuje, galaktyki ewoluują, planety ewoluują, więc ewolucjonizm jest poglądem takim naukowym i filozoficznym, troszeczkę szerszym niż sama biologia ewolucyjna. Biologia ewolucyjna będzie się odnosiła tylko do tej ewolucji biologicznej i my na niej dzisiaj się skupimy. Szczególny nacisk położymy, tak jak powiedziałem, właśnie na specjacji, czyli na powstawaniu nowych gatunków. I ja tutaj starałem się, przygotowując ten wykład dzisiejszy, przedstawić Wam te najważniejsze zjawiska, najważniejsze mechanizmy, które rządzą ewolucją, które doprowadzają do tego, że ewolucja w ogóle zachodzi, do tego, że powstają ostatecznie nowe formy, nowe gatunki. Kilka takich podstawowych praw ewolucyjnych, czy też właściwości, którym ewolucja podlega, takie, które być może ze szkoły pamiętacie, być może kojarzycie takie właściwości procesu ewolucji. Ewolucja pozostawia ślady. No to jest kluczowa sprawa. Żeby móc w ogóle mówić o ewolucji, musimy mieć jakieś jej dowody. Tymi dowodami, takimi, które, no, z którymi dzisiaj się spotykamy, są oczywiście organizmy. Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, szczególnie fanom naszych środowych spotkań, to są organizmy kopalne. Skamieniałości są dowodami ewolucji. Znajdujemy na przykład trylobita w skale, albo nie wiem, tiktaalika, który jest ogniwem pośrednim, nazwijmy to sobie, między rybami, a kręgowcami lądowymi, a czworonogami, no to mamy jakiś dowód na to, że tutaj ta ewolucja zachodziła u kręgowców w tym kierunku, powiedzmy, środowisko wodne, środowisko lądowe. Ale organizmy żyjące obecnie, całkowicie nam współczesne, również są dowodami, tymi śladami, które ewolucja po sobie zostawia, bo my, badając anatomię, budowę dzisiejszych organizmów, ale nie tylko ich budowę, bo tak naprawdę również fizjologię i ekologię, tryb życia, sposób zdobywania pożywienia, również to są wszystko dowody na ewolucję. My z budowy na przykład gałki ocznej jesteśmy w stanie wywnioskować, jaką drogę przez miliony lat taka gałka oczna ma za sobą. Co tam się działo? Co doprowadziło do uformowania się gałki ocznej ludzkiej, na przykład takiej, jak ona wygląda dzisiaj. Więc tymi śladami po ewolucji są zarówno organizmy kopalne, jak i współczesne. Druga ważna rzecz, o której mam wrażenie rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, to jest to, że ewolucja jest procesem cząstkowym. Co to znaczy? To znaczy, że ona zachodzi w poszczególnych liniach ewolucyjnych, liniach rodowych, liniach filogenetycznych. Czyli to nie jest tak, że cała biosfera sobie ewoluuje. Biosfera oczywiście się zmienia w czasie i dzisiejsza biosfera jest zupełnie inna niż biosfera 30 milionów lat temu, a ta jeszcze inna niż biosfera 100 milionów lat temu, a ta jeszcze inna niż biosfera 500 milionów lat temu, to jest oczywista sprawa, ale musicie tutaj pamiętać, mieć to gdzieś z tyłu głowy cały czas, że te zmiany biosfery, głównie chodzi tutaj o zwiększanie się po prostu różnorodności biologicznej w biosferze, jest niejako kwestią wtórną. Ewolucja przebiega w liniach rodowych, w poszczególnych liniach, dlatego mówimy o tak zwanym drzewie rodowym, drzewie filogenetycznym. I to tam poszczególne taksony, poszczególne gatunki przekształcają się w inne. Ale to nie jest tak, że cała ta biosfera sobie ewoluuje. Te jej zmiany biosfery, to, że ona zmienia swój stan, jest niejako efektem ubocznym tego, że ewolucja zachodzi cząstkowo w tych poszczególnych liniach ewolucyjnych. Trzecia sprawa to jest to, że ewolucja jest procesem nieodwracalnym. I to jest tak zwane prawo Louisa Dollo, takiego paleontologa, który sformułował to prawo badając skamieniałości. Dzisiaj wiemy, że od tej reguły są pewne wyjątki i mamy takie formy, takie organizmy, które w pewnym sensie łamią tę nieodwracalność. No bo generalnie założenie jest takie, o co chodzi z tą nieodwracalnością? No, że ewolucja się po prostu nie cofa. Nie możemy, jeżeli ryba przekształci swoje płetwy w kończyny kroczne, to już z tych kończyn krocznych nie otrzymamy płetw. My wiemy, że często się działo w ewolucji tak, że ta zasada była łamana i z kończyn krocznych powstały na przykład płetwy u wielorybów czy delfinów, prawda? Więc ta zasada może być łamana, ale to nie jest tak, że dosłownie ta ewolucja się cofa, że ona się odwraca. Po prostu zmieniają się warunki środowiskowe i w pewnym momencie w niektórych liniach ewolucyjnych kończyny kroczne znowu mogą się przekształcić w płetwy. To oczywiście będą już zupełnie inne płetwy niż u tych rybich przodków. No, formalnie ciągle płetwy, ale jednak ten układ, plan budowy się tam może nieco zmienić. Więc generalnie ewolucja jest nieodwracalna, ale w pewnych warunkach mamy takie zjawiska, mamy takie konkretne wymagania środowiskowe, że może dojść do takiej pseudoodwracalności, nazwijmy to sobie. No i ostatnia rzecz na tej planszy, ewolucja przebiega na wielu poziomach. Czyli mamy ewolucję na poziomie molekularnym, na poziomie komórkowym, na poziomie narządów, całych organizmów, populacji, gatunków i wyższych szczebli taksonomicznych. Dwa takie najważniejsze punkty widzenia w ewolucjonizmie jako tym poglądzie takim naukowym i filozoficznym to jest gradualizm i punktualizm. Punktualizm albo punktuacjonizm, zależy jak tłumaczyć i kogo zapytać. Czyli mamy właśnie, tak po angielsku gradualizm to będzie philetic gradualizm, punktualizm czy punktuacjonizm to będzie punctuated equilibrium. No i chodzi tutaj po prostu o to, że gradualizm, no to sobie te gatunki jedne w drugie przechodzą gładko, to jest płynne przejście. W punktualizmie czy punktuacjonizmie mamy takie ważne momenty, istnieje sobie jakiś tam gatunek i on nie przechodzi płynnie w następny, tylko nagle coś się dzieje, jakieś warunki specjalne środowiskowe zaszły i nagle mamy taki moment, kiedy powstaje coś zupełnie nowego, jakiś zupełnie nowy takson. Wielu badaczy przez lata się kłóciło, były wojny, który z tych poglądów jest prawdziwy. Dzisiaj już wiemy, że tak naprawdę oba mają rację i to wszystko zależy od warunków środowiskowych. Mogą być takie warunki środowiskowe, gdzie ewolucja sobie przebiega tym modelem gradualistycznym i powolutku, płynnie te zmiany genetyczne postępują na skutek zmian środowiskowych, no i sobie jedne formy przechodzą w drugie, a mogą być takie warunki, gdzie no, gatunek sobie trwa miliony lat i nagle się zmienią warunki środowiskowe i nagle będziemy mieli pojawienie się nowego taksonu. W zapisie geologicznym mamy masę przykładów różnych organizmów, różnych skamieniałości, które reprezentują zarówno gradualizm, jak i punktualizm. Gradualizm to jest, myślę, tutaj taka lwia część takich znanych skamieniałości przewodnich właśnie ewoluowała, czy my ich zapis ewolucji w skałach obserwujemy jako taki proces gradualistyczny, więc trylobity, amonity to głównie są te grupy, których ewolucję widzimy jako taki, która miałaby mieć przebieg gradualistyczny. Punktualizm to będą na przykład mszywioły. Tam sobie powoli jakiś gatunek istniał i nagle powstawał nowy. Są też takie grupy organizmów, w zapisie kopalnym, które będą miały za sobą ewolucję taką mieszaną, trochę gradualistyczną, trochę punktuacjonistyczną, bo tak jak mówię, to wszystko koniec końców zależy od warunków środowiska. Taki model mieszany, to dobrym przykładem są otwornice, mikroplankton generalnie. One sobie lubią czasami ewoluować za pomocą tak gradualizmu, czasami bardziej punktualizmu. Tak jak mówię, ten podział na takie dwa te, powiedzmy, modele gradualistyczny i punktualistyczny jest głęboko zakorzeniony nie tylko w samej ewolucji jako takiej, jako procesie, ale to jest ten podział w ewolucjonizmie, czyli w takim podejściu ogólno związanym z filozofią nauki, bo w różnych innych dziedzinach naukowych, niekoniecznie będących blisko związanych tutaj z badaniem samej ewolucji, również obserwujemy takie podejście. I tutaj dobrym przykładem jest stratygrafia, czyli ta dziedzina, która zajmuje się datowaniem skał, tworzeniem tych tabel stratygraficznych, które w muzeach często możecie oglądać, czy też w internecie, o których zresztą kiedyś sobie wykład robiliśmy, to tam są takie rodzaje stratygrafii, które się opierają na tych zmianach gradualistycznych, a są takie, które będą się opierały na punktuacjonistycznych, bo możecie się domyślić, no, że skoro ta ewolucja, czy idąca drogą gradualizmu, czy punktualizmu, zależy od warunków środowiskowych, no od czego, czym są te warunki środowiskowe? No to są warunki, jakie panują na powierzchni skorupy ziemskiej. Więc sama skorupa ziemska również ulega zmianom, czasami takim bardziej gwałtownym, prowadzącym takim bardziej punktualistycznym, byśmy powiedzieli, a czasami sobie płynnie, powoli te zmiany przebiegają, delikatnie się środowisko zmienia, czyli bardziej w takim stylu gradualistycznym. Więc to jest ogólnie podział ewolucji takiej, no nie tylko samych form żywych, samych organizmów, ale również i tego środowiska, w którym one bytują. Przykłady z takich stratygrafii, które się będą opierały na tych dwóch modelach. No, punktualizm to jest na przykład stratygrafia zdarzeniowa. Ona jest oparta na właśnie takich wyjątkowych zdarzeniach. Spokojna sobie sekwencja osadów była w jakimś profilu geologicznym i nagle mamy był, nie wiem, spływ jakiegoś materiału błotnego, albo wybuch wulkanu, albo, nie wiem, jakiś rozbłysk promieniowania i to się zapisało w skałach. Ważne jakieś gwałtowne wydarzenie. To będzie taka stratygrafia właśnie zdarzeniowa o punktualizm oparta. A gradualizm to na przykład, co tam, właśnie taka biostratygrafia oparta, dajmy na to, te trylobity, które sobie spokojnie, powoli ewoluowały, przechodziły jedne w drugie, to już będzie bardziej model gradualistyczny. Tak to wygląda na takim drzewku rodowym. Fanów wykresów, wiem, że są tutaj fani wykresów, wszyscy kochają wykresy, podobno, więc postanowiłem przedstawić Wam też te dwa modele ewolucji i zmian w ogóle ewolucyjnych w postaci wykresów. Mamy po lewej stronie gradualizm, po prawej właśnie punktualizm i widzimy, że w tym modelu gradualistycznym sobie powolutku mamy species 1, species 2, species 3, czyli gatunek 1, 2, 3 i one sobie tak płynnie przechodzą jeden w drugi. Natomiast w tym modelu punktualistycznym, no to mamy takie schodki, prawda, mamy te takie nagłe momenty, widzimy to jest odłożone ładnie na osi czasu, że po prostu nagle mamy taki moment, gdzie powstaje nam jeden gatunek, potem w innym momencie później powstaje drugi i trzeci, więc to myślę, że tutaj już na wyobraźnię w formie wykresu też dość dobrze działa. Ewolucja, to co na przykład często w ewolucji mierzi różnych kreacjonistów, których serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas dzisiaj oglądają, to, że oni często nie mają takiego dość dobrego rozeznania i tutaj nie znają takiego pojęcia jak mikroewolucja, które jest czymś troszkę innym niż makroewolucja, ale to są dwa rodzaje ewolucji tak naprawdę. Mikroewolucja tworzy nam takie formy bliżej ze sobą spokrewnione na tym niższych szczeblach rozdzielczości taksonomicznej. Makroewolucja no to nam tworzy te duże jednostki taksonomiczne, gromady, typy, te duże, największe rozgałęzienia na drzewie rodowym, więc tutaj to tylko tak te plansze dla porządku Wam zostawiam. Dobrze, moi drodzy. To po tym wstępie przechodzimy już do mięska. Mięskiem jest oczywiście teoria Darwina, zwana niekiedy teorią Darwina-Wallace'a, bo tutaj tak naprawdę tych dwóch panów ją opracowało. Wallace, z tego co udało mi się znaleźć, to on po prostu swoje notatki Darwinowi przysyłał i oni sformułowali razem no, taką strukturę logiczną, jak to się wszystko po kolei dzieje. Ja Wam to tutaj z moich notatek wypunktowałem, jak to wygląda. Zaraz sobie to omówimy. Jak widzicie, to się sprowadza do takich trzech punktów tak naprawdę. Jak działa ewolucja? To się sprowadza do tych trzech punktów, słuchajcie. Więc zaczynamy od początku. Punkt jeden. Na początku mamy nieograniczony rozród, na który nakładają się ograniczone zasoby i to nam daje walkę o byt. Jak to rozumieć? To jest prosta sprawa. Nieograniczony rozród. Mamy jakiś gatunek, który może się rozmnażać no, dowoli, może produkować tych potomków ile chce, ale wiemy, że zasoby w środowisku nie są nieograniczone. O ile rozmnażać się możemy dowoli, no to nie możemy wyczerpać zasobów, czerpać tych zasobów w nieskończoność. One się kiedyś skończą. Przykłady, wyobraźmy sobie, jak to jest. No mamy na przykład populację jeleni czy saren w lesie, które będą się odżywiały roślinkami, jakąś trawą, skubały będą sobie trawę. No to wiemy, że ta trawa, jej oczywiście może być dużo na dużym obszarze, ale wszystkie takie sarny będą chciały tę trawę konsumować. Więc tu dochodzi do tej walki o byt. Tych saren może być dużo, ale trawy będzie w takim razie coraz mniej, jeżeli liczba tych saren będzie rosła. Więc walka o byt polega na tym, że osobniki z tego samego gatunku to nie musi być do końca prawda. To mogą być też formy z różnych gatunków, ale najmocniejsza walka o byt jest między osobnikami tego samego gatunku. One będą konkurowały ze sobą, bo taka jedna sarna no, będzie innej sarnie tę, powiedzmy, trawę chciała sprzątnąć sprzed nosa. Oczywiście do walki o byt tutaj jeszcze wkraczają nam inni trawożercy w takim układzie, bo wszystkie inne ssaki czy wszystkie inne zwierzęta, które się tą trawą w takim lesie czy na takiej polanie odżywiać będą. Więc punkcik pierwszy mamy opracowany. Dalej na tą walkę o byt nakłada się zmienność, bo w obrębie danego gatunku, czy też szerzej w obrębie danej populacji, no, nie mamy osobników w danej populacji wszystkich takich samych. To wiemy nawet po ludziach, teraz od saren przejdźmy na ludzi. No nie wszyscy jesteśmy identyczni. Jeden będzie wysoki, drugi będzie niski, trzeci będzie gruby, czwarty będzie chudy. Ktoś będzie, nie wiem, będzie mocniej zbudowany, powiedzmy. Ktoś będzie bardziej filigranowy i tak dalej, i tak dalej. Więc ta zmienność nakładająca się jeszcze na tę walkę o byt między osobnikami daje nam dobór naturalny. Do tego sobie za chwileczkę wrócimy. I później, jeżeli ten dobór naturalny, czyli zmienność nałożona na walkę o byt, będzie trwała w czasie wystarczająco długo, to nam doprowadzi do wzrostu przystosowania, bo po prostu odsieje nam ten zmienność nałożona na walkę o byt w długim czasie, czyli dobór naturalny trwający wystarczająco długo, odsieje nam te mniej dostosowane osobniki. Przetrwają te, które, jak to się fachowo mówi, mają lepsze fitness, będą lepiej tutaj dostosowane. To też za chwilę sobie do tego wrócimy. Więc to jest w zasadzie tyle. To już moglibyśmy skończyć, już bym mógł Wam pomachać i byśmy się mogli pożegnać. Do tego to się w zasadzie sprowadza. Na czym polega ewolucja? Tak w dużym, dużym skrócie. Nowe gatunki powstają jako efekt tego wzrostu przystosowania. Przez pojawienie się nowych przystosowań, czyli adaptacji. I to jest w zasadzie wszystko. Wróćmy sobie na chwilę do tej zmienności i do właśnie przystosowania. Jak to wygląda? Tu jest taki schemacik, który sobie dla Was, no starałem się, żeby był jak najbardziej uproszczony, przygotowałem. Otóż, moi drodzy, u Darwina, czy od Darwina, tak powinienem powiedzieć, zmienność jest oderwana od przystosowania. Otóż musicie wiedzieć, ja cały taki rys historyczny ewolucjonizmu dzisiaj pominąłem, bo po prostu czasu by nam na to, moi drodzy, nie starczyło, ale przed Darwinem była masa teorii tak zwanych przeddarwinowskich. Niespodzianka. Przed Darwinem była masa teorii przeddarwinowskich. Było wielu badaczy, którzy próbowali proces ewolucji jakoś wyjaśnić, mimo że słowa ewolucja jeszcze wtedy na dobrą sprawę nie było. Jeszcze sam Darwin terminu ewolucja tak naprawdę nie używał. I byli tacy, którzy twierdzili, że zmienność jest mocno związana, ta zmienność międzygatunkowa jest mocno związana właśnie z przystosowaniem. Czyli, że jak mamy te różne warianty w obrębie danego gatunku, jest ta zmienność wewnątrzgatunkowa czy wewnątrzpopulacyjna, to ona zawsze prowadzi do powstania tych lepszych, bardziej dostosowanych form. Ale my dzisiaj już wiemy, dzięki Darwinowi, że tak nie jest. I tutaj postanowiłem Wam to przedstawić w formie takiego schemaciku, już go tłumaczę. Te czerwone linie to są takie, wyobraźmy sobie, schematycznie przedstawione hipotetyczne warunki środowiskowe. Warunki środowiskowe, które sobie są ułożone w jakimś kierunku. Jest pewien kierunek. W danym momencie, w danym środowisku pewien konkretny kierunek, który nam preferuje, który nam narzucają warunki środowiskowe. Jeżeli ktoś się dostosuje do tego kierunku, do tych warunków środowiskowych nadanych właśnie przez środowisko, to ten będzie miał lepsze dostosowanie. No ale organizmy mają różną zmienność. W obrębie gatunku, w obrębie populacji ta zmienność istnieje. Taka populacja to jest, czy gatunek, to jest ta niebieska elipsa w środku tych czerwonych warunków środowiskowych, a zielonymi strzałkami, zielone strzałki nam tutaj obrazują zmienność. I zobaczcie, że te strzałki sobie idą w różną stronę. W każdą stronę zmienność idzie, bo na przykład możemy mieć warunki środowiskowe, czyli te czerwone linie, dajmy na to środowisko wodne sobie wyobraźmy, jakąś rzekę, gdzie mamy prąd wody, skoro już mamy takie linie ułożone, to wyobraźmy sobie, że to jest prąd wody idący w jedną stronę. I teraz mamy ryby, które żyją w tym zbiorniku rzecznym, no i one mają różną zmienność. Środowisko to jest prąd wody idący w jednym kierunku, więc główny tutaj nacisk tych warunków środowiskowych będzie szedł na to, żeby się dostosować do tego właśnie prądu wody. No ale zmienność idzie w różnych kierunkach, więc w tej populacji będą się pojawiały ryby bardziej takie grube, obłe, będą się pojawiały bardziej, powiedzmy, wygrzbiecone, będą się bardziej opływowe, takie smukłe pojawiały, bardziej wydłużone. I teraz co? No oczywiste jest to, że w takim środowisku lepiej będą się miały te ryby, które będą właśnie szczupłe, wąskie i na przykład bardziej wyciągnięte, niż takie, które będą krótsze, ale bardziej, powiedzmy, grube i obłe, prawda? Bo te będą jeszcze miały jakieś bardzo wystające elementy z ciała, na przykład długaśne płetwy. No to będą elementy, które będą utrudniały to dostosowanie do środowiska. No więc możemy sobie wyobrazić, że na przykład taka strzałka numer 2, 3, 4 i 5 pokazuje nam te takie jedne grube ryby, drugie obłe, trzecie mające jakieś długie wystające płetwy. A strzałka numer 1, która biegnie nam równolegle do tych tutaj warunków środowiskowych, czyli się akurat wpasowała w te istniejące warunki, ona się wpasowała i to ona tutaj nam staje się tą cechą przystosowawczą, zwiększa nam dostosowanie. I to będą te ryby, dajmy na to, szczupłe, chude, długaśne i z krótkimi płetwami, które oporu takiemu prądowi wody nie będą nastawiały. Mam nadzieję, że udało mi się Wam to jakoś zgrabnie tutaj wyjaśnić. W każdym razie o co chodzi? No, jest pewna zmienność. Organizmy w obrębie danego gatunku mogą mieć różne cechy. Tak jak u ludzi. Jedni będą wyżsi, drudzy będą niżsi, ale to, która z cech stanie się tą decydującą o przystosowaniu, jest no, w tym wypadku kwestią przypadku. Mamy jakieś warunki środowiska, no i zrządzenie losu tak naprawdę sprawi, że ta dana określona jedna cecha na przykład, albo jakieś dwie cechy, sprawią, że ci przedstawiciele danego gatunku, ci przedstawiciele danej populacji przekażą swoje geny dalej, bo ci inni po prostu odpadną, którzy będą mieli te cechy w obrębie zmienności wykształcone tak, że one nie będą pasowały do środowiska. I to w zasadzie jest tyle, co przedstawia ten obrazek, więc zmienność mamy oderwaną od przystosowania. Zmienność idzie w różnych kierunkach, ale przystosowanie to są te losowe cechy, które akurat będą pasować w danych warunkach środowiskowych. Co z tego jeszcze wynika? Ano to, że jeżeli zmienią nam się warunki środowiskowe, no to już te cechy, które w jednym środowisku się nadawały super, były, decydowały o przystosowaniu, w zupełnie innych warunkach środowiskowych już o przystosowaniu decydować nie będą, mogą się stać niekorzystnymi cechami, a cechy, które do tej pory nie decydowały o przystosowaniu, nagle mogą o tym przystosowaniu zadecydować, stać się tutaj kluczowe. Więc to po pierwsze nie jest tak, że jak wyrosną mi, mamy tę zmienność wewnątrzgatunkową, prawda? I nagle u kogoś, u mnie na przykład, wyrosną mi narty, to idę zamieszkać w górach. To tak nie działa. To jest odwrotnie. Ja jak zamieszkam w górach, to nadal może mi wyrosnąć co innego, ale jak wyrosną mi narty, to super, to wtedy będę lepiej przystosowany do życia w górach i dzięki tej cesze, posiadaniu nart, będę mógł przetrwać i przekazać swoje geny dalej i moi potomkowie, którzy już genetycznie będą uwarunkowani do tego, żeby też im się narty wykształcały, będą w tym środowisku dalej mogli żyć. Jak się zmienią warunki środowiskowe, no to wtedy kicha, jak się zrobi ciepło, no to już narty może takie przydatne nie będą. No taka analogia tutaj do, powiedzmy, pogody teraz, zmieniających się warunków pogodowych za oknem. Tak to wygląda. Więc ten prosty schemat, który widzieliśmy dwa slajdy wcześniej, on się tam kończył doborem naturalnym, który jest rozciągnięty długo w czasie. I to nam decyduje o przystosowaniu, o powstawaniu nowych adaptacji. I teraz ten dobór naturalny, on jak będzie rzeczywiście działał długi, długi czas, to może objawiać się na trzy sposoby. Mamy trzy główne rodzaje doboru naturalnego. Pierwszy to jest tak zwany dobór rozrywający. Co to znaczy? Normalnie w populacji, to każdy, kto się też na przykład populacjami ludzkimi, demografią interesował, to wie, że mamy tak zwaną krzywą dzwonową, krzywą Gaussa. To jest taka krzywa obrazująca rozkład normalny, każdy gdzieś tam ze statystyki sobie taką krzywą w kształcie dzwona kojarzy. I teraz ona pokazuje nam populację. Więc w takiej krzywej dzwonowej w danej populacji najwięcej mamy generalnie tych osobników właśnie w środku tej krzywej, czyli tych osobników najbardziej typowych. Tych, którzy są w tych skrajnych częściach tej krzywej, jest najmniej. Dobór rozrywający będzie nam preferował te ogniwa skrajne, czyli dobór rozrywający działa w ten sposób, że krzywa dzwonowa nam się rozpada. Ten środek tej krzywej nam się rozpadnie i będziemy mieli te skrajne ogniwa, te najbardziej różne. Świetnym przykładem takiego doboru rozrywającego są słynne już kultowe zięby Darwina, które zamieszkują archipelag wysp Galapagos i tam właśnie powstały różne rozmiary, różne kształty, różne rodzaje dziobów u takich zięb, zależnie od tego, jakim pokarmem się te zięby Darwina żywią. Jedne wolą pokarm jakiś bardziej twardy, inne bardziej będą się odżywiały pokarmem miękkim, jedne będą musiały po prostu rozgniatać coś, rozcierać i inne raczej tutaj się w rozcieranie bawić nie będą. Więc jak widzimy, mamy różne kształty tych dziobów, różne warunki środowiskowe doprowadziły nam do rozerwania się tej populacji takich zięb, tej krzywej dzwonowej u tych zięb właśnie na te ogniwa skrajne. Najbardziej różne dzioby nam tutaj powstały. Drugi przykład doboru naturalnego to jest tak zwany dobór kierunkowy. I to jest taki dobór, że znowu jak wrócimy do tej krzywej dzwonowej, to tym razem on nam będzie preferował powstanie jakby tylko tej, w jedną stronę będzie działał, nie w te różne skrajne ogniwa, ale w jednym kierunku będzie nam preferował tą jedną taką skrajność. I tutaj świetnym przykładem są takie słynne ćmy, które żyją sobie w lasach, tu na przykład w Europie, w Anglii, na drzewach, na takiej jasnej korze drzew i w obszarach zurbanizowanych, gdzieś na przedmieściach dużych miast w Anglii na przykład, gdzie jest duża emisja smogu, generalnie zanieczyszczenie powietrza jest duże, zaczyna się sadza, jakieś pyły zaczynają się osadzać na korze takich drzew w lasach, czy nawet w miastach, no to taka kora z jasnej staje się szara, czy taka ciemna. I co się stało? Nagle się okazało, że z tej populacji ciem była pewna grupa nieliczna, które miały kolor skrzydełek taki ciemny, szary. I nagle się okazało, że razem z tą zmianą warunków środowiskowych na większe zanieczyszczenie zwiększyła się frekwencja w tej populacji tych ciem o ciemnych skrzydłach. No bo skoro kora drzew, na których one sobie żyją, stała się z jasnej ciemna, czyli po prostu kolor środowiska, warunki środowiska się zmieniły, życia tych zwierząt, no to tutaj jakby ten dobór kierunkowy pchał te populacje w stronę zwiększenia frekwencji. Lepiej dostosowane były te ciemne ćmy, bo na ciemnej korze, ciemną ćmę jest zauważyć trudniej niż jasną, co widzimy tutaj, chociaż tu mamy tą korę taką jasną. Więc tutaj powiedzmy, że łatwiej jest z kolei tą ciemną zobaczyć na jasnej korze, ale o tym za moment. Więc na takiej ciemnej korze łatwiej jest jasną ćmę zobaczyć, więc takie ćmy stały się dla drapieżników po prostu łatwiejsze do zlokalizowania i do pożarcia. I co ciekawe, w ostatnich latach ta jakość powietrza się, przynajmniej w tamtym rejonie w Wielkiej Brytanii, nieco polepszyła i znowu większość drzew zaczęła mieć korę bardziej jasną niż ciemną. I znowu teraz ten dobór kierunkowy pchany jest w drugą stronę, czyli znowu zwiększa się frekwencja tych jasnych ciem, a te ciemne stają się mniej dostosowane i tutaj to świetnie widzimy na tym obrazku, gdzie tą ciemną ćmę widzimy dużo, dużo wyraźniej niż tą jasną. Jak ktoś nie widzi jasnej ćmy, to ona jest tak prostopadle do ciemnej ustawiona z prawej strony na dole. Rzeczywiście, jak się nie rusza, jak specjalnie nie chcemy szukać tej ćmy, no to jej w tym wypadku nie zobaczymy, a ciemną już owszem. Więc dobór kierunkowy, jak widzicie, potrafi działać też w takich całkiem krótkich skalach czasowych i może zmienić nam tutaj powiedzmy frekwencję osobników w danej populacji względem danej cechy. No i trzeci rodzaj doboru naturalnego to jest tak zwany dobór stabilizujący. To jest taki, który będzie nam preferował tych osobników ze środka krzywej dzwonowej. Będzie nam obcinał te skrajne formy. Ci tacy, co odstają w jedną i drugą stronę od normy, oni będą odsiewani, a będzie najwięcej tych form typowych. I tutaj najlepszym absolutnie przykładem jest nasz gatunek ludzki, mianowicie sprawa tycząca się noworodków, bo nie wiem, czy wiecie, ale oczywiście najlepiej jest, jeżeli ludzki noworodek ma takie wymiary głowy, powiedzmy, no właśnie typowe. Typowe takie ze średniej. Jeżeli głowa jest za duża, no to będzie, czyli to jedno skrajne ogniwo z krzywej dzwonowej, no to taki noworodek będzie miał problemy po prostu z przyjściem na świat. Ten poród będzie utrudniony. Dzisiaj oczywiście medycyna się na to nakłada, ale w takich, nazwijmy to sobie, naturalnych warunkach, no to tutaj będzie zwiększone prawdopodobieństwo jakiegoś urazu podczas porodu, czy po prostu tego, że taki poród zakończy się nieudanie, czy to dla matki, czy to dla takiego niedoszłego noworodka. Natomiast w drugą stronę, jeżeli teraz będziemy mieli za małą główkę takiego noworodka, to po prostu ona też się statystycznie zwiększa szansa, że ta głowa nie będzie za dobrze wykształcona. Tam się wszystko w środku dobrze nie rozwinie. To tutaj też oczywiście się medycyna na to nakłada i sprawy wcześniaków po prostu, ale myślę, że właśnie ten przykład z noworodkami, z racji, że on jest taki, no każdy gdzieś tam z tym miał do czynienia, Więc myślę, że to mniej więcej rozumiecie, jak ten proces działa. Więc to są te trzy główne rodzaje doboru naturalnego. Jak one sobie teraz działają przez długi czas, no w przypadku tamtego doboru kierunkowego to może być jakiś nieszczególnie długi, ale załóżmy, że to będzie czas rzeczywiście wielu setek tysięcy lat, czy nawet milionów, to nam doprowadzi do powstania zupełnie nowych przystosowań, czyli do nowych adaptacji, a te skutkują powstaniem nowych gatunków. No i dochodzimy właśnie do